W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Zima wreszcie przyszła. Jak Pan? Pan lubi zimę, Panie Adamie?
Lubię w umiarkowanych ilościach, a więc taka trzytygodniowa do miesiąca zima, jak teraz, bardzo dobrze mi robi.
Pytam nie bez powodu, ponieważ to był temat poniedziałkowych rozmów z naszymi słuchaczami. Po wielu latach przerwy, poważny atak zimy w Lubuskiem w otwartym mikrofonie, pytaliśmy o to, jak radzą sobie z utrudnieniami lokalne samorządy. Posłuchajmy opinii słuchaczy.
Wszystko polega na tym, że zapomnieliśmy, co to jest zima. Cóż, no w okolicy, w koło domu auto wstaje w nocy, nawet o 12:00 dzisiaj odpalam, mam słabo akumulator i na to, żeby chwilę pochodził, żeby rano spokojnie odpalić, troszkę ośnieżenie.
Ja takim krótkim komunikatem, w Brodach 19 cm śniegu, lekko śnieży, główna fala już przeszła, odśnieżałem swoje obejście od godziny 7:00 do godziny 11:00.
Właśnie widzę przez okno, jak świetnie panowie radzą. Mały traktorek, sypią, pan z miotłą, odśnieżają. Nie wiem jak w innych gminach, ale to tylko jest w porządku.
Powiedział swego czasu klasyk, jak jest zima, to musi być zimno. To jest bardzo dobrze.
Mam takie przekonanie, że jakoś słabo dochodzi do naszej świadomości, że zima jest zjawiskiem naturalnym, atmosferycznym, na które dosyć w ograniczonym stopniu możemy wpływać i nie zawsze możemy przewidywać, jak będzie ciężka, jakie skutki, bo to są, że tak powiem, sytuacje dosyć dynamiczne.
No zależy do czyjej świadomości to dochodzi chyba słabo, bo do naszej świadomości ludzi w naszym wieku, pamiętających siarczyste zimy z lat 60. czy 70., taka zima jest zjawiskiem naturalnym. Natomiast jak rozmawiam z młodszymi kolegami,
to są zdziwieni.
Jeden z nich ostatnio mi powiedział, że to jest 25-latek, że jeszcze takiej zimy nie widział. Tymczasem dla mnie taka zima to, powiedzmy, zaledwie rozgrzewka. I
no tak.
Ja w jego wieku znosiłem wyśmienicie. Teraz staje się, no może nie teraz, od kilkunastu lat, dużo bardziej ciepłolubny. Ale w dzieciństwie i młodości zima była moim żywiołem.
Ja pamiętam z młodości, jak kiedy mieszkałem w Toruniu, to między Toruniem a Chełmżą zaspa była w wysokości pociągu i tam się ten pociąg zakopał. Więc ta zima, która w tym roku jest, to jest jeszcze mały pikuś w porównaniu z tym, co zima może nam zrobić. Mnie generalnie najbardziej śmieszy w tych wszystkich sądach o tej zimie nie tyle nieprzygotowanie samorządów, bo dla mnie ono jest w jakimś sensie naturalne, bo to wynika z pewnej, jakby to powiedzieć, koncepcji samorządów i równowagi budżetowej. Natomiast śmieszne jest to, że kierowcy są każdej zimy zaskoczeni.
Tak już jest. No, są ludzie, którzy liczą, że się coś w życiu smyknie, czyli że zimy nie będzie. I
na
są tacy, którzy życie traktują bardziej serio i są przygotowani na różnego rodzaju przeciwności losu. No, ja nie bardzo nawet się czuję na siłach, żeby tutaj ten temat zimy rozwijać do bólu.
Ja bym tylko słuchaczom chciał powiedzieć, że polskie samorządy zaskoczone są zimą chyba znacznie mniej jak niemiecka energetyka, której wszystkie siłownie wiatrowe stanęły z powodu mrozów i musieli się przełączyć na węgiel. Idźmy do wtorku.
O, i ten wątek jest ciekawy, panie Krzysztofie, bo teraz okazuje się, jak bardzo Niemcom potrzebne są elektrownie węglowe, które hajsują na 100% w tej chwili, żeby Niemcy właśnie mieli prąd.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Na sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej jej działacze zaprezentowali projekt koalicji zwanej 275, obejmującej wszystkie opozycyjne...
276.
Sześć. Dobrze, że mnie pan skorygował. Ta szóstka nie chce mi po prostu wchodzić gładko. 276, poprawiam się, obejmującej wszystkie opozycyjne partie polityczne. Potencjalni koalicjanci przyjęli pomysł koalicji raczej chłodno i raczej z dystansem. Pytaliśmy słuchaczy, jak oceniają szanse na zawiązanie tej koalicji.
No to tu nie ma żadnych szans, oni tam między sobą będą rywalizować i to tak było, jest i będzie teraz i zawsze. Nie?
Uważam, że opozycja nie ma żadnego innego wyjścia, tylko działać wspólnie, bo tylko wtedy Polska będzie miała szansę. Tylko wspólne, zgodne działanie. Wiem i cała opozycja wie, że nie jest to proste.
Przyjdzie czas, zbiorą się i wygramy, jak trzeba będzie, nie? Natomiast myślę, że wybory będą przedwczesne i lada chwila.
Rozbieżność jest wielka interesów. Najważniejsze to dostać się do Sejmu, przeżyć, proszę pana, normalnie kadencję, wziąć określone pieniążki, zabrać, co tam trzeba, proszę pana.
Najpierw trzeba przekonać wyborców, żeby na nich zagłosowali. To jest punkt numer jeden.
Nie wiemy. Ja nie wiem. Pan Jarek Kaczyński to wyprzedza jak szachista wszystkiego, kilka ruchów do przodu. To się okaże, jak to jest z tym Gowinem, z Bielanem i tak dalej.
Nie ma szans za wielkich, bo Hołownia tutaj rozumie sytuację, on po prostu wie, że jego partia jest teraz na fali i dostaje poparcie.
Nie wierzę w żadne tam jakieś koalicje PO, Lewica. Zawsze będzie tak, że mają przede wszystkim na uwadze własne interesy, własną kieszeń.
Mam takie przekonanie, że to jest kolejny jakby akord orkiestry z tonącego Titanica. Rafał Trzaskowski jako lider tego niby projektu moim zdaniem jest jakby kwintesencją nieporadności i takiego pustosłowia sprawczego. Pan Borys Budka moim zdaniem chyba nawet dla samych gremiów swoich kolegów partyjnych niczym balast batyskafu ciągnie platformę na dno. Generalnie to pomysł na przetrwanie, na mydlenie oczu i chyba raczej skierowany do wnętrza Platformy Obywatelskiej, bo nikt tak naprawdę na zewnątrz się tym okrzykiem rozpaczy chyba nie bardzo przejął.
Jeśli chodzi o tą konwencję Platformy, to miał być zaprezentowany program. Tego programu nie ma. Platforma mówi o tym, że ten program będzie. Natomiast zamiast programu zaprezentowano tezy. No, to nie są tezy, które można porównać do tez Marcina Lutra, od których zacznie się jakaś rewolucja i przemiana. Ja też tak odbieram, że jest to komunikat bardziej do wnętrza partii, który kierownictwo partii wysyła do tak zwanych szeregów, do tak zwanego PO-skiego ludu. Zobaczcie, my działamy, myślimy. Znów Platforma Obywatelska jest ważna, bo to ona skupia wokół siebie wszystkie partie opozycyjne. Tymczasem reakcja partii opozycyjnych jest bardziej niż chłodna. Szymon Hołownia wyraźnie to powiedział politykom Platformy Obywatelskiej. Lewica oburzyła się, że jej logo bez jej zgody było tam wyświetlane w kontekście przywódczej roli Platformy. Koalicja Ludowa, czyli Koalicja Polska, przepraszam, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe z tymi przystawkami oświadczyło wręcz, że nie ma sensu budować jednolitego bloku, dlatego że to już było ćwiczone pod szyldem Koalicji Europejskiej i trzeba pójść do wyborów w kilku blokach politycznych. Także nic istotnego się nie wydarzyło na tej konwencji i myślę, że no, Platforma w dalszym ciągu jest w takim dryfie, to tak jak uszkodzony okręt z niezbyt kompetentną załogą i jeszcze mniej kompetentnym kierownictwem, czyli kapitanem statku. Tu widzieliśmy dwóch kapitanów, no a dwóch kapitanów na jednym okręcie to się zawsze kiepsko kończy.
Mnie jak oglądam te paroksyzmy, takie dosyć wodewilowe i dosyć śmieszne tych dwóch panów i to, co robi Platforma, gdzieś dźwięczą w uszach słowa Michała Tuska, który Sylwestrowi Latkowskiemu zeznał w którymś z filmów dokumentalnych, że jego ojciec jest mistrzem trzymania się przy władzy. I właściwie takie mam przekonanie, że Platforma gdzieś ukształtowana została przez to mistrzostwo. Jak straciła władzę, to w zasadzie nie ma się czego trzymać i jest taka trochę pogubiona i to jest dosyć zdumiewające, że tylu mądrych ludzi, którzy tam jednak jest, nie jest w stanie wydobyć się z pewnego intelektualnego marazmu i tylko zmienia hasła. Jedno hasło to znane 5-8-gwiazdkowe, teraz poprzednio był antypis, a teraz sobie wymyślili hasła, właściwie odgrzali stare hasło PiSu, czas na zmiany i tak właściwie raczej zdumiewające jest to, że oni ciągle mają poparcie w okresach 20%, to co dla mnie jest pewnym szokiem.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Decyzją sądu za niesłuszne skazanie na 25 lat więzienia, z których odsiedział 18 lat, Tomasz Komenda ma otrzymać zadośćuczynienie w wysokości 12 milionów złotych i odszkodowanie w kwocie 811 tysięcy. Za ewidentne błędy sędziów, prokuratury i policji zapłacą podatnicy. Jaką odpowiedzialność powinny ponieść osoby, które doprowadziły do skazania Tomasza Komendy? O to właśnie pytaliśmy naszych słuchaczy w środę. Posłuchajmy głosów.
Wiele jest takich spraw, gdzie sądy czy komornicy krzywdzą ludzi. I to jest nieuniknione, bo najgorsze właśnie jest to, że nie ma odpowiedzialności osób, które wykonują ten zawód bezpośredniej.
Proszę sobie zadać pytanie, czy jest coś materialnego, które może zrekompensować, proszę pana, zniszczone najświetlejsze lata człowieka?
Pan sędzia podejmuje decyzje na podstawie, proszę pana, opinii różnych ludzi. Bo pan prokurator się też na wszystkim nie musi znać. On czerpie, proszę pana, wiadomości z ludzi, którzy są w tej sprawie kompetentni.
Wszyscy powinni odpowiadać, nie tylko sędziowie, bo sędziowie oni na podstawie dokumentów, ale ci śledczy, nie śledczy, wszyscy powinni być przetrzepani, co oni zrobili w tej sprawie źle, żeby właśnie takiej historii nie było.
Śledztwo zostało spaprane od samego początku, a początek się bierze policja. I oni wszystkie dowody spisują i takie rzeczy. Prokurator na podstawie tych zeznań, świadków przechyla się.
Niechętnie wchodzę w dyskusję o polskich sądach, bo ileś lat prawicowa koalicja rządzi i mam wrażenie, że ani drgnęło w polskich sądach, jeśli idzie o reformę, o te powiązania, skorumpowani sędziowie, nieporadni prokuratorzy, jakaś dziwne działania policji. Jak oglądam taki program dosyć regularnie, Kasta, to właściwie te łapówki wśród sędziów, jakieś układy rodzinne ciągle istnieją. Właściwie z tych wszystkich wielkich afer nikt nie siedzi, ani za aferę Amber Gold. To, co się dzieje z panem Czarneckim i z GetBankiem, no to pokazuje, że ciągle... Przepraszam tutaj za taki może kolokwializm. Taka gertychowatość w tej całej sprawie panuje, że można kpić sobie z wymiaru sprawiedliwości i nikt nie ruszy palcem, żeby było lepiej.
Najmniej pretensji miałbym do sądów w tej sprawie.
No tak, Najwięcej
do prokuratury, do policji i do prokuratury.
Szczególnie policji.
Szczególnie policja zachowała się w tej sprawie no delikatnie mówiąc nieprofesjonalnie, ale ja nie jestem sędzią i nie będę tu w audycji orzekał.
No tam jakieś były związki czy w grę wchodzą rodzinne.
Inne względy. Kilka było na ten temat reportaży telewizyjnych.
Film nawet.
Natomiast sędzia, panie Krzyżowy, pan pozwoli, że dokończę. Sędzia ocenia materiał dowodowy, który został mu przedstawiony. I wydaje wyrok w oparciu o to, co ma na stole, a oczywiście większość sędziów wierzy w to, że policja i prokuratura działają w dobrej wierze, czy nawet można powiedzieć, jest to założenie w pracy sędziego i ten materiał, który jest zgromadzony, jest rzetelny. I proszę też zwrócić uwagę, i wszyscy zwróćmy uwagę na to, że proces naprawy tego wszystkiego i odzyskiwania przez Krzysztofa Komendę dobrego imienia zaczął się również w prokuraturze. Więc znalazł się jeden uczciwy człowiek w prokuraturze, który zadał sobie wiele trudu i pojawili się też uczciwi policjanci, którzy potrafili zweryfikować złą pracę swoich kolegów policjantów. I wtedy sąd jak się zachował? No sąd zachował się wtedy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, jak trzeba. Wydał taki wyrok, który jest zgodny ze stanem faktycznym sprawy i z naszym poczuciem sprawiedliwości społecznej. A więc jest to bardzo skomplikowana sprawa i ja się powstrzymam od tutaj jakichś takich daleko idących dywagacji na temat sędziów. Sędziów mamy w Polsce bardzo różnych.
Ja w tej sprawie widzę taką, że powiem, rzecz, która wydaje mi się być sprawą natury cywilizacyjnej, a mianowicie pan Komenda był pozbawiony sprawnego obrońcy. I właściwie dzisiaj to jest tak, że w zderzeniu z machiną wymiaru sprawiedliwości, jeśli nie ma się sprawnego obrońcy, to człowiek jest przegrany. I myślę, że w sądach przegrywają ludzie, którzy wierzą, że w sądzie idą po sprawiedliwość, a niestety bez dobrego adwokata, który drogo kosztuje sprawiedliwości, w polskich sądach jest dosyć, o tą sprawiedliwość jest dosyć trudno i chyba to jest takie dosyć jakby częste zjawisko, które ja obserwuję w rozmaitych programach interwencyjnych. Przejdźmy do...
Niestety, jeśli nie ma się dużo pieniędzy, to o sprawiedliwość w sądach trudno.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Opozycja nie chce silnego oddziaływania mediów publicznych realizowanej przez nie misji i polityki informacyjnej. Wspierają za to rynek mediów komercyjnych. Te ostatnie przeprowadziły jednodniowy lockdown. Pretekstem jest projekt podatku dla wielkich graczy medialnego rynku cyfrowych gigantów jak Facebook czy Google oraz medialne holdingi, których obrót reklamowy przekracza 5 miliardów euro. Podobne rozwiązania obowiązują również w innych europejskich krajach i są dozwolone przez Unię Europejską. W otwartym mikrofonie pytaliśmy Państwa o ocenę tej akcji mediów komercyjnych w Polsce oraz o to, kto tak naprawdę zagraża wolności słowa w Polsce. Posłuchajmy opinii naszych słuchaczy.
Odetnę się od oceny słuszności samego podatku. Chciałbym natomiast poniekąd skrytykować obie strony sporu. Przede wszystkim rząd, którego jestem poniekąd poplecznikiem. Natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę, jeżeli prawo czegoś tam nakazuje płacenia, no to płacimy. Jeżeli nie chcemy płacić, to się wycofujemy.
Najpierw powiem tak, że dla mnie był tu błąd rządzących, że wcześniej nie było coś powiedziane na ten temat. Ludzie byli dezorientowani. Dobrze, że są różne media i mają być. Mają być też rząd rządowy, jak niektórzy którzy mówią i te wszystkie i tak dalej, wszystkie media są potrzebne.
Ja praktycznie niewiele odczułem braków, nawet nie wiedziałem, że tam się nic nie dzieje, bo ja tego po prostu nie oglądam. A co do płacenia przez te wielkie korporacje, no to oczywiście, że muszą płacić.
Podatek od dochodu wielkich koncernów medialnych, a nie o wolność słowa, jak to się prezentuje, to nikt nikomu nie zabiera, możecie sobie gadać, pisać, co chcecie.
Moje doświadczenie o ostatnich miesięcy pokazuje, że tak jak kiedyś był indeks publikacji zakazanych, dzisiaj mamy jakiś indeks mediów wolnych, tu w cudzysłowie, i niezależnych. Kryteria ustalane są jednostronnie przez rozmaite liberalno-lewicowe konwentykle, ponieważ nie chcę używać słowa elita, bo ono jest tutaj niewłaściwe. Ta kwestia dotyczy także publikacji naukowych, że jeśli nie ma się poparcia takiego ideologicznego, to można jakby nie znaleźć wydawcy, można nie znaleźć, że tak powiem, sponsora, można nie znaleźć prowadzącego pracę naukową i że rozmaite ministerstwa prawdy ustalają z góry, co jest, a co nie jest prawdą. Kto się wyłamuje, jest hejtowany. Kontekst zaś protestu ujawnia, że antyrządowe media nie chcą płacić podatku, bo tego chcą ich sponsorzy, owe wielkie globalne korporacje. Taki jest mój wniosek. Natomiast te wielkie korporacje jak Facebook blokuje Instytut Pamięci Narodowej, a Twitter, jak pamiętamy, zablokował prezydenta Trumpa, więc nie o prawdę tu chodzi i nie o wolność słowa.
Wolność mamy bardzo słowa wybiórczą, to znaczy jej kontekst zależy od miejsca siedzenia. Dorzuciłbym do tego jeszcze uwagę, że mamy czas, kiedy no nie ma zasadniczo obiektywnych mediów. Mamy media tak zwane tożsamościowe, a więc w przypadku Polski mamy media publiczne, które są mediami prorządowymi co do zasady. Mamy stację jedną telewizyjną, która jest bardzo antyrządowa i inną dużą stację, która no, w zależności od poglądów dziennikarzy prowadzących daną audycję doboru zaproszonych gości, prezentuje określone treści. Nie mnie rozsądzać tą całą kwestię, natomiast pluralizm medialny jest w Polsce, jest w Polsce zachowany i to jest dosyć oczywista sprawa. Zatem ta cała akcja pod hasłem wolności mediów, ona była mocno przesadzona, bo nie o wolność tu idzie, tylko o to, czy płacić podatki, czy nie płacić. Teraz zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, na projekt rządowy, który wywołał tą całą przesadną akcję. Ja odnoszę wrażenie, że jeszcze nie wiadomo, czy on wejdzie w tym kształcie, dlatego że wątpliwości ma porozumienie z tego, co słyszę i czytam oświadczenia tej partii, a Zbigniew Ziobro powiedział, że ten projekt nie był z Solidarną Polską konsultowany. Zatem może się okazać, że nie będzie właściwej przewagi w Sejmie ze strony Zjednoczonej Prawicy, żeby ten projekt uchwalić. Ja się powstrzymam od jego oceny. Tu są wyrażane bardzo różne emocjonalne oceny z jednej i z drugiej strony. Jeśli poznam skutki finansowe, jeśli zacznie się prawdziwa dyskusja na temat tego projektu z udziałem zainteresowanych stron, a więc z jednej strony rządu, z drugiej strony mediów, no to wtedy poznamy argumenty i będziemy je mogli ocenić. Ja mam wrażenie, że do tej sprawy będziemy jeszcze wracać.
Ja myślę, że w takim kształcie, jak to jest robione, to mamy do czynienia z dosyć niezapowiedzianymi i dosyć ryzykownymi konsultacjami społecznymi. I to używam też w cudzysłowiu, że rząd sygnalizuje, że coś chce zrobić i bada stan opinii publicznej i ewentualnych partnerów społecznych tego pomysłu i mam takie wrażenie, że raz na jakiś czas rząd czy koalicja rządząca w Polsce próbuje rzucić taki duży głaz w bajorko i sprawdza, jak się te kółka roznoszą i czasem my jako komentatorzy jesteśmy zdziwieni, że jak się rzuci kwadratową płytę chodnikową, to też są kółka, a nie kwadraty dookoła.
No myślę, że takie... my jako komentatorzy jesteśmy coraz mniej zdziwieni.
Ja przyglądam się w zależności od kanału, w którym się dyskusja toczy, że tam poziomy emocji i zacietrzewienia są bardzo rozmaite. Dzisiaj rano jakaś pani posłanka dosyć, że tak powiem, kontestowała fakt, że w Austrii taki podatek już jest od 20 lat i ona używała takiego standardowego, że w Austrii tak, ale w Polsce to PiS i tak dalej. To jest bardzo ciekawy argument stosowany przez opozycję w wielu sprawach, że w Niemczech to tak, że w Austrii to tak, w Francji to tak, no ale w Polsce to PiS i tak dalej, i tak dalej. To dosyć komiczne jest moim zdaniem. Pojawiło się następnego dnia w mediach informacja, ile strat przyniosło tym, że ten czarno nadającym mediom strat ten jeden dzień lockdownu, a niektórzy mówili, że to był jeden dzień bez hejtu i liczą na to, że może te media powtarzać będą tą akcję.
No, oceny mamy różne w zależności od poglądu.
I kto nam za to płaci, to jest najprawdziwsze. Czas nam się skończył, panie Adamie, miło nam się dzisiaj rozmawiało. Mam nadzieję, że zima będzie trwać i że będzie pod kontrolą samorządów. Życzymy państwu zdrowia i żegnamy się. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję państwu i dziękuję panu, panie Adamie.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.